Wystąpienie pana Michała Frąckowicza pod tytułem Dlaczego młodzi ludzie nie chcą chodzić do kościoła?
Witam państwa serdecznie. Mamy dobry czas w kościele, czyli czas godziny miłosierdzia Bożego, więc chciałbym, żebyśmy rozpoczęli tę drugą część również modlitwą. Jeżeli możemy, to powstańmy, odmówimy jedną dziesiątkę koronki do miłosierdzia Bożego. W takim kierunku, żebyśmy byli, przyjmując miłosierdzie Boże, też żebyśmy byli miłosierni w wychowaniu dla siebie, żebyśmy też byli miłosierni dla naszych dzieci. Jeżeli nam się wydaje nawet, że te dzieci wcale miłosierne dla nas nie są. Módlmy się też o to, żebyśmy przyjmując Boże zaufanie względem każdego z nas, weszli też w swoim życiu w taką przestrzeń większego zaufania naszym dzieciom. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki. 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 Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Dobra wiadomość, można usiąść. Drodzy Państwo, nie ukrywam, że mówienie konferencji na tym etapie czasowym jest dość dużym wyzwaniem z trzech względów. No, po pierwsze, mam nieodparte wrażenie, że wasze dzieci zdecydowanie chodzą do kościoła. Mam też takie wrażenie, że niekoniecznie bunt nastolatka jest doświadczeniem waszych domów. To druga trudność. I trzecia chyba największa będzie zdjęcie. Trzecia największa to chyba to, że wszyscy jesteśmy po obiedzie, po posiłku i nasze myślenie jest raczej w stronę drzemki, a nie słuchania jakiejś konferencji. Ale spróbujemy się, moi drodzy, z tym zmierzyć. Nazywam się Michał Frąckowicz, jak już tutaj słyszeliśmy, jestem mężem, ojcem, jestem nauczycielem, czynnym nauczycielem, uczę geografii, przyrody, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i mam z młodzieżą zajęcia interpersonalne. Jestem też rekolekcjonistą świeckim pracującym w Centrum Mocni w Duchu w Łodzi. To jest taki ośrodek modlitewno-formacyjno-ewangelizacyjny. Mamy tam 6 wspólnot, około 1500 osób w posłudze. No i jak ludzie tak prężą te bicepsy formacyjne na prawo i na lewo, to jesteśmy w stanie podjąć ponad 30 dzieł ewangelizacyjnych od ewangelizacji ulicznej przez dom dziecka, przez świetlicę środowiskową, więc próbujemy nie zaniedbać żadnej przestrzeni w kościele. Ja jestem odpowiedzialny za SOS dla wspólnot. Jeżdżę wraz z moimi przyjaciółmi po różnych miejscach w Polsce i na świecie, koordynuję ekipy, które prowadzą rekolekcje. W ciągu roku mamy mniej więcej 150 wyjazdów, więc fajnie, że zapotrzebowanie w kościele na działanie osób świeckich, jak widać, jest duże. Ja się przedstawiłem, będę chciał teraz, żeby to Państwo się przedstawili. Ja mam takie pytanie, jestem nauczycielem i to będzie widać. Mam prośbę, żeby podniosły do góry rękę te osoby, które uważają, że Pan Bóg jest wszechmogący. Zaliczone, dobrze. Dobrze. To mam pytanie, czy kto jest zdania, że Pan Bóg chce jak najlepiej dla człowieka? Ręka do góry. Zaliczam. Moi drodzy, więc jeżeli Pan Bóg chce jak najlepiej, to może jeszcze jedno pytanie, żeby było tak trzy razy tak. Kto z was jest zdania, że Pan Bóg chce jak najlepiej dla waszych dzieci? Dobra. Moi drodzy, jeżeli Pan Bóg chce jak najlepiej dla waszych dzieci, to sami tego chcieliście, prosty wniosek, na pewno doskonale go znacie, że jeżeli Pan Bóg powołał do życia wasze dzieci, wasze dziecko, twoje dziecko, przepraszam za przejście na inną płaszczyznę, to dla tego dziecka chciał jak najlepiej. Więc wybrał dla niego najlepszego ojca i najlepszą matkę. I nawet jeżeli masz czasami wrażenie, że popełniasz błędy wychowawcze, to jakbyś nie chciał, to jesteś dla twojego dziecka najlepszym ojcem i najlepszą matką, bo jesteś rodzicem z Bożego wyboru. Z tego wynika też miła dla nas informacja, że to, co mogło najlepszego spotkać nasze dzieci w ich życiu, to, że mają taką matkę i takiego ojca. Wasza obecność tutaj dokładnie to potwierdza. Proponuję burzę oklasków dla wszystkich. Widziałem, kto nie klaskał, także. Dobrze, moi drodzy, zaliczone. I teraz chciałbym, żebyśmy poszli dalej w tym rozważaniu. Mamy takie piękne skoroszyty, żółte. Z wielką zazdrością patrzę jako organizator w Łodzi wydarzeń halowych. Słuchajcie, poziom światowy, a trochę jeżdżę, więc wiem. I chciałbym, żebyście w tych teczkach znaleźli takie dwie karteczki. One wyglądają jak wkładki identyfikatora. Wkładki identyfikatora. No, teraz z rzepem nie wygram, tak? Niech rzep poszaleje. Takie dwie wkładki, tak? Jedna jest oczywiście wersja żeńska, druga męska. U nas gender nie obowiązuje. Wiecie państwo, jak to jest, jak idzie na zachodzie dwóch facetów z wózkiem? No to jest właśnie gender. A jak u nas idzie dwóch facetów z wózkiem, to złomiarze, tak? Także u nas nie jest jeszcze tak najgorzej. Dobrze, moi drodzy, i teraz zapraszam, żebyś z tych dwóch identyfikatorów wybrał wersję odpowiadającą twojej płci. Tam będzie bardzo miłe sformułowanie, które ciebie dotyczy. Ono jest uzupełnieniem tego, co przed chwilą pisaliśmy. Ja na przykład mam tu przed sobą Tata the Best. I zachęcam teraz, czy każdy już ma identyfikator? Kto nie ma, ręka do góry? Super. Moi drodzy, no to jest właśnie perfekcja organizacji. Jak upadło, trzeba podnieść. I teraz zapraszam, żebyśmy przez chwilę spróbowali. Wiemy, że widzimy się od rana, ale żeby też utwierdzić wiarę drugiego człowieka w to, że jesteśmy fajnymi rodzicami, to chciałbym, żebyście teraz przedstawili się sobie na prawo i na lewo, przód, tył, ale nie tam Jan Kowalski, tylko przedstaw się tym sformułowaniem, tak? Czyli podejdź drugie sobie i powiedz: mama na 102, tata the best. Zapraszam teraz do krótkiego wyciągnięcia sobie nawzajem. Jeżeli masz taką, jeżeli zgadzasz się na to, to... Super. Moi drodzy, to jest bardzo konkretna prawda o tobie, o każdym z państwa, więc zachęcam, żeby jeżeli pojawią się chwile zwątpienia w życiu twoim jako mamy, taty, jako rodzica, pod hasłem coś w moim systemie wychowawczym nie działa, to wróć do tej myśli, bo ona nie jest tylko efektem budowania emocji tego zgromadzenia, ale ona wynika z tego, że Bóg w konkretnym celu cię powołał i wybrał ze swojego wyboru, a jego wybory są najlepsze. Moi drodzy, te dwie konferencje, którymi chciałem się z wami podzielić, czy mogę mówić z wami, mogę mówić na perty, będzie problem? No co macie inni, co macie biedni inaczej powiedzieć, nie? Jest przy mikrofonie, to ma swoje prawa. Przepraszam, jeżeli kogoś urażam. Moi drodzy, te dwie konferencje są niejako trochę przenikające się i chciałbym, chciałem się z wami właśnie podzielić, że w ramach tych rekolekcji, które prowadzę, Mam autorski program rekolekcyjny Bunt na pokładzie. Prowadziłem go w ponad 70 miejscach i ten program bardzo głęboko Pan Bóg gdzieś w moim sercu budował przez lata. Pierwszym takim dla mnie doświadczeniem, chciałem się podzielić z Wami czterema doświadczeniami, które ich było wiele, które najbardziej mnie skłoniły do tego, żeby zająć się w swoim życiu okresem dojrzewania w życiu nastolatka. Dwa przykłady są lekkie, dwa są ciężkie, moim zdaniem, emocjonalnie. Pierwsze doświadczenie wynika z faktu, że jak jestem związany od 37 lat z Odnową w Duchu Świętym, ruchem charyzmatycznym w Kościele, tam poznałem, jak trafiłem do Kościoła, to trafiłem do wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym, od razu poczułem, że Jezus jest moim Panem, dlatego że na wstępie był ten pocałunek braterski, a dziewczyny ze Scholi były bardzo ładne, więc od razu poczułem przynależność do tego ruchu w Kościele. W tej wspólnocie poznałem również moją małżonkę. Jak wspomniałem, mamy dwójkę dzieci, ale jak zaczęły nam się dzieci rodzić, no to absolutnie spotkania Odnowy w Duchu Świętym, które są o godzinie 19, nie są czasem dobrym na uczestniczenie w życiu Kościoła rodziców z dziećmi. Teraz się u nas zmieniło, ale kiedyś nie było takiej możliwości, więc z żoną postanowiliśmy, że najlepiej będzie dla naszych dzieci, jak zmienimy formację w Kościele. I trafiliśmy do Kościoła domowego. I to było dla mnie, dla mojej żony bardzo dobre doświadczenie. Spotykaliśmy się tam przez 8 lat. Bardzo jestem Panu Bogu wdzięczny za tą formację. Ona się skończyła dlatego, że tak, wikarego przenieśli, małżeństwo prowadzące krąg wyjechało do Warszawy, my zmienialiśmy miejsce zamieszkania i w efekcie w nowej parafii już nie było kościoła domowego, więc wróciliśmy na łono Odnowy w Duchu Świętym. No i jedynym dla mnie wtedy było plusem to, że nasza córka, która już była wtedy takim 10-12-latkiem, 11 lat, ona niespecjalnie chciała chodzić na te spotkania kręgu. Dlaczego? Dlatego, że ona twierdziła, że na tych spotkaniach to ona się musi zajmować tylko naszym młodszym synem. A ona chce mieć trochę czasu dla siebie. No więc jak wróciliśmy do Odnowy w Duchu Świętym i przyszliśmy na spotkanie mocnych w duchu, bo to jest nasza wspólnota, no to wydawało mi się, że no przynajmniej tutaj nie będzie mi młoda marudzić, tak? No bo trudno powiedzieć, że dla młodych jest to spotkanie nie do zaprabowania, no bo u nas jest sala teatralna, 500 osób, wiecie Państwo, ten aerobik charyzmatyczny, tak, i dużo się dzieje, dużo emocji, fajna posługa śpiewem, diakonia taneczna, no dużo się dzieje, tak, jeśli chodzi o, na pewno nie, że tak powiem, jak ona mówi, tam wieje nudą, tu wiać nie będzie. No i pojechaliśmy z naszą córką, wracamy do domu i ja już taki czekam na jakieś pochwały ze strony córki, że o, wreszcie coś dla mnie, a moja córka mówi, w kościele domowym było lepiej. To mi dało pierwszy taki myśl. Pierwsza myśl moja była taka, no co z nią zrobić, nie? Ale druga myśl. Moja córka ma swoją drogę w kościele. Szuka swojej drogi. Ja mam jakąś swoją drogę, mam różne swoje koncepcje, ale pierwsza taka myśl, bardzo fajna dla mnie po tym pierwszym rozczarowaniu, moje dziecko szuka swojej drogi w kościele. Moja córka szuka drogi do Pana Boga, która jest jej drogą, a nie drogą, którą ja jej wyznaczam. Dzisiaj nawet, jak ja słucham jezuitów, na przykład ojca Remigiusza Rysława, mojego szefa na YouTubie ma różne, dzieci mogą płakać, mi to nie przeszkadza. On ma tam różne konferencje, to moja córka, dzisiaj już 25-latka, słucha Szustaka, nie dlatego, że tak specjalnie, ale on jest dominikaninem, więc kontra jezuitą, tak? Więc cały czas to zostaje. To jest taki przykład dość może humorystyczny, ale to mi dało do myślenia. Dwa kolejne doświadczenia wiązały się z moją pracą jako nauczyciela. W Łodzi jest ulica Piotrkowska, to jest taka główna ulica. Kto słyszał Piotrkowskie, ręka do góry? No jestem dumny z Państwa. I jak się idzie ulicą Piotrkowską w Łodzi, to zawsze się kogoś znajomego spotka. No ja idę tam Piotrkowską, naprzeciwko mnie młody człowiek, i on mówi: dzień dobry, panie profesorze. No ja oczywiście przerzucam te roczniki, szukam, tak. I on mówi: panie profesorze Mateusz, ja zmieniam, przykłady, jakie podaję tutaj na rekolekcjach, są za zgodą rodziców i dzieci, tak, o których mówię, natomiast imiona zmieniam. Jak państwo pobierzecie te pliki gdzieś tam z konferencjami, może ktoś również moją pobierze, to proszę nie udostępniać dalej, bo mam zgodę tych ludzi tylko na potrzeby wewnętrzne, jasne? Super, dziękuję za zrozumienie. Wracam do Mateusza. No i wtedy mnie się tam otworzyła ta luka w pamięci. Mateusz, pracowałem wtedy w liceum, Mateusz był wychowany w rodzinie katolickiej, było ich bodajże pięcioro, on był chyba trzeci z kolei, zawsze grzeczny, dobry uczeń, schludnie ubrany, przedziałek. No oczywiście u mnie pokazywanie przedziałka jest wyzwaniem dla państwa wiary, no ale jako wierzący to musicie uwierzyć. No i on taki lektor, ministrant, lektor, rodzice zaangażowani w kościele i tak było przez 2 lata. W klasie trzeciej nastąpił bunt niespodziewany dla rodziców, dla mnie również. Mateusz kupił czarne bojówki, czarne glany, to takie buty czarne, sznurowane. Na targowisku kupił taką używaną skórę, kurtkę skórzaną. Włosy zapuścił długie, tłustawe, wiązane tutaj z tyłu, a na twarzy pojawiły się ozdoby świadczące o tym, że również w Łodzi mamy sklepy z częściami metalowymi. To oczywiście nie spotkało się niestety z aprobatą jego rodziców. Oni stawiali kontra. Pojawiały się w domu kłótnie, niezrozumienie. Przychodzili do mnie, znając mój światopogląd, ja z Mateuszem miałem kontakt, bo on jeździł ze mną z takim klubem turystycznym. Ja pamiętam taki wyjazd, gdzie Mateusz mnie zapytał: panie profesorze, czy ja mogę kupić coś dla pieska? Ja mówię: no dobrze, kup. Myślałem, że coś, nie wiem, jakaś kość gumowa. On kupił taką kość wołową, taką wielką. Miał przynajmniej pusto w przedziale, jak wracał z tą kością. I proszę państwa, to się skończyło tym, że ten bunt trwał, cały czas były tarcia w domu. Po latach spotykam Mateusza, no oczywiście wygląd zupełnie inny. Garnitur, biała koszula, krawat. Pojawił się nowo przedziałek, ozdoby zniknęły. Ja pytam: Mateusz, co się stało? On mówi: panie profesorze, no samo życie, tak? Żona, dzieci, pracuję w korporacji, ja muszę tak wyglądać. Wyrwało mi się pytanie: ale czy jesteś szczęśliwy? A on mówi: panie profesorze, ja nawet nie wiem, kim jestem. Uprzedzając pana pytanie, nie chodzę do kościoła, nie utrzymuję kontaktów z rodzicami. To mi dało też takie do myślenia, że mam do czynienia z młodym człowiekiem, który szukał swojej tożsamości, zetknął się z oporem autorytetu w swoim życiu i to spowodowało z jednej strony zerwane więzi, a z drugiej strony takie też przykre doświadczenie, że ten młody człowiek nie odnalazł swojej tożsamości. Jeszcze jedno takie wydarzenie, nie będę tych przykładów zbytnio rozwijał. Różnica wieku między naszymi dziećmi, synem a córką, jest 10 lat. Moja żona jest artystą plastykiem, córka też. Syn idzie do szkoły plastycznej, więc nie wiem, czy nie wyjadę na misję do Afryki, żeby jakoś... Wracam do sytuacji mojego domu i generalnie zawsze było tak, że jak mieliśmy iść razem do kina, to był pewien dysonans polegający na tym, że moja córka z żoną chciały iść na filmy takie obyczajowe, psychologiczne, dotyczące dramatów, tragedii, różnych takich rozważań w sercu człowieka. Natomiast jak ja jeżdżę po tych rekolekcjach, w szkole problemy uczniów, nie ukrywam, że z synem preferujemy filmy proste, łatwe i przyjemne, Gwiezdne Wojny, te klimaty i tak dalej. Więc trudno pójść razem, więc zwykle szliśmy do kina, żona z córką na jakiś tam seans, a my na jakiś. No ale przychodzi taki moment, gdzie trzeba pójść do kina z żoną. Oczywiście jako dobry małżonek idę na film ten psychologiczny, prawda? Bo wiadomo, że mężczyzna robi wszystko w swoim życiu dla świętego, dla swojej ukochanej małżonki, tak? Jasne, jasne. No więc niestety ciepło i miękkie fotele powodują, że zdarzało mi się na tych seansach czasami, wiecie państwo, no zdrzemnąć, tak? Kiedyś jakiś gość mnie budzi, panie, przestań pan chrapać, bo nie słychać dialogów, nie? No ale zawsze czujny łokieć małżonki. Poszliśmy na film o Rublowie, to jest taki malarz rosyjski. No i ja oczywiście kimnąłem się, ale łokieć żony budzi i trafiłem na moment w tym filmie, który mocno utknął mi w głowie. To był taki moment, gdzie we wsi, gdzie mieszkał Rublow, miało być wielkie wydarzenie religijne, wieńczące jakąś tam uroczystość w tym miejscu i pękł dzwon, który był w tej wsi. I potrzebny był nowy dzwon. No nie był, okazuje się, że ludwisarz, który odlewał ten dzwon, już nie żyje. No ale był jego syn. Więc stwierdzono, że w takim układzie no nie ma problemu. Przecież na pewno ojciec przekazał synowi wszelkie tajniki sztuki ludwisarskiej. No i ten syn oczywiście nie ma problemu, przyjął zlecenie, dzwon odlany, święto, uroczystość, dzwon bije jeszcze lepiej niż poprzedni, wszyscy podchodzą, chwalą tego syna, mówią, jaki doskonały tak sukcesor, tak, kunsztu, sławy i zawodu ojca, a syn mówi, to nieprawda. Ten stary, tu pojawiają się słowa, których w tym szacownym audytorium powtórzyć nie mogę, tak, nigdy niczego mnie nie nauczył. Nie pokazał mi niczego z tego, co potrafił zrobić. Do wszystkiego w swoim życiu doszedłem sam. To wydarzenie też mi dało taka myśl, że ja w swoim życiu jako ojciec, nauczyciel, człowiek Kościoła muszę zadać pytanie, czy zawsze muszę być przewodnikiem w życiu młodych ludzi, od swoich dzieci przez uczniów w szkole, czy tych, których spotykam gdzieś jeżdżąc do wspólnot, czy ja muszę być przewodnikiem w ich życiu? A może ja mam być tylko doradcą, czyli człowiekiem, który ma swoje doświadczenie, ale to doświadczenie składa do dyspozycji młodego człowieka. Potrzebujesz, skorzystaj, ale masz prawo do swojej drogi w życiu, swojej drogi w Kościele, swojej drogi poszukiwania Pana Boga. Te wszystkie rzeczy spowodowały, że gdzieś w moim sercu zrodziła się taka potrzeba rekolekcji, bunt na pokładzie, których idea generalnie została doskonale przedstawiona przez księdza proboszcza w czasie homilii. Mamy czasami rodzice, jako rodzice takie wrażenie, że jak pada hasło, że Pan Bóg ma plan na życie człowieka, to z tych różnych etapów, narodzenie, dzieciństwo, dojrzewanie, dorastanie, starość, życie wieczne, z wszystkimi sobie potrafimy jakoś poradzić, po dorosłemu poukładać. Natomiast jeżeli moment dojrzewania naszych dzieci powoduje, że nie spełniają one naszych oczekiwań, czasami to budzi niepotrzebnie w takie przekonanie, że gdzieś to ja jestem winna, ja jestem winien. Że gdzieś ja popełniam wielkie błędy wychowawcze. Pewnie tak jest. Jak kupujemy nowy sprzęt, pralkę, lodówkę, zmywarkę, telewizor, dostajemy taką instrukcję obsługi, zgadza się? Jak Pan Bóg powołał do życia nasze dzieci, wpisał w nich jakąś tożsamość, bardzo konkretną, i potem zaryzykował, oddał te dzieci nam i my je wychowujemy, tak odbieraliśmy dziecko ze szpitala, instrukcji obsługi nie dali. Ale często jest tak, że w momencie, kiedy pojawią się jakieś problemy wychowawcze, zaczynamy kombinować, szukamy różnych sposobów, trików, metod, jak spowodować, żeby to dziecko przy sobie w swoim systemie wychowawczym utrzymać. to poszukiwanie jest bardzo dobre. W drugiej części będziemy mówić o tych sposobach, które mają na celu budowanie relacji z dzieckiem. Niekoniecznie przywiązanie dzieci do nas, ale budowanie relacji. Natomiast jeżeli pojawia się takie poszukiwanie sposobów, to na instrukcji obsługi waszego dziecka Pan Bóg doskonale wpisał w wasze serce. Ono jest wpisane w twoim sercu. I chciałbym, żebyśmy spróbowali teraz taką instrukcję obsługi napisać. Jeżeli jest to zgodne z państwa wolą, zachęcam, żebyście we wspomnianych skoroszytach znaleźli taką karteczkę. Ich jest więcej tam, ze cztery pewnie. Mamy, przepraszam, mamy i taty, tak, bo też każdy znalazł. Ich jest tam więcej, natomiast chciałbym, żebyśmy, ponieważ mamy tyle czasu, ile mamy, na razie skupili się na jednym dziecku w waszym życiu. Zapraszam, ta karteczka jest dla ciebie, nie trzeba będzie, nie będzie żadnych grupek dzielenia, nie będzie żadnych potrzeby mówienia komuś o tym, co napisałaś, abyś na środku tej kartki u góry napisał imię jednego z twoich dzieci. Jeżeli jest możliwe, to najstarszego. Jeżeli jest mama, tata, proszę, to niech piszemy osobne kartki. Perspektywa ojca i matki, dwie różne perspektywy. U góry piszemy, roboczo nazwijmy go Janek, dobrze? Tu u góry piszemy Janek. Super? Można różne dzieci. Można różne dzieci. Nie ma problemu. Tak? Widzę, że rodzice spryciarze, nie? Tak hurtowo. Znaczy... Chociaż ja kiedyś z żoną też na wodę pompejańską sztafetowo odmawialiśmy. Także. I teraz na tej kartce zapraszam ciebie, żebyś teraz napisał 10 pozytywnych myśli o twoim dziecku. Ale zanim zaczniesz pisać, nie pisz tylko o jego cechach charakteru. Spróbuj napisać również o tym, co robi i jak wygląda. Na przykład doskonale rzadko wyrzuca śmieci. Tak? Tak? Albo no świetnie wychodzi ci opór przy wyrzucaniu śmieci, tak? Albo nikt tak dobrze nie siedzi wieczorem jak ty, tak? Jeżeli dziecko na przykład, no jeżeli jest to facet, chłopak, to przydałby się jakiś komplement dotyczący tego jego budowy mięśniowej, tak, prawda, że jest sprawny, że jest, można śmiało pisać, że jest gdzieś lepszy od innych. Jeżeli jesteś w stanie to zrobić, możesz napisać w taką przestrzeń, gdzie on jest lepszy od ciebie. To jest hosanna w sercu nastolatka. Jeżeli jest to dziewczyna, kobieta, w dojrzewaniu w czwartej klasie na wakacje jadą dziewczynki, a w piątej wracają już kobiety, to warto uwzględniać też to, że ma ładne oczy, piękne rysy twarzy, piękna fryzura, zgrabna sylwetka, tylko nie mówcie, że tak jak mama. Przepraszam, mamy niech. Chodzi o to, żeby to było, coś potwierdza i pokazuje ich niepowtarzalność. Czy to jest jasne? Jasne? To zapraszam do jakiejś, takiej bardziej zabawy chyba niż jakiejś, jak mówiłem, że nauczyciel, więc kartkówka też jest, jak widać. Więc zachęcam do takiej zabawy, 10 pozytywnych myśli, może być 8. Proszę traktować, tak, słucham. To zależy od pani, jak pani uważa jako matka, tak? Ja próbowałem trochę rozładować atmosferę, bo widzę, że niektórzy, o matko boska, nie? Znaczy, dobrze byłoby, jeżeli jest to nastolatek, żeby ta konwencja żartu nie była groteską, tak? O to chodzi. To może być humorystyczne, jeżeli on to przyjmie, tak? Bo ja na przykład z synem mam taką relację, że on by taki żart spokojnie, że tak powiem, jak mówi młodzież, on by to łyknął dla siebie. Ale może być nastolatek, który chce być traktowany bardzo poważnie. Dlatego bardzo fajnie, że organizatorzy przygotowali wydruk kolorowy. Bo zaraz powiem, co można z tą kartką zrobić. Jak najbardziej może być to jak najbardziej serio. Bardzo dziękuję za uwagę. To bardzo dziękuję. Jak prowadzimy rekolekcje, gdzie przychodzą rodzice takich często mocno zbuntowanych nastolatków, to są przypadki, gdzie rodzic przynosi kartkę po tym warsztacie, tej części i mówi, ja nie jestem w stanie nic napisać. Tak? I to też pokazuje, że gdzieś te relacje zostały mocno dotknięte. Sugeruję, żeby nie zaglądać tam do męża, do żony, jakoś nie ściąga. Chrześcijanin nie ściąga, tak? Perspektywa kobiety i mężczyzny jest bardzo, zresztą Państwo jesteście w formacji kościoła rodzinnej doskonale. Jeździłem na rekolekcje kościoła domowego, więc mam świadomość tego, że pod tym względem Państwa formować nie potrzeba. Dobrze, kto potrzebuje jeszcze czasu? Ręka do góry, śmiało. No to jeszcze taka minutka, bo tą kartkę można swobodnie dokończyć w zaciszu domowego ogniska. Jeszcze tak minuta. Proszę nie przejmować się, że małżonka już skończyła i nerwowo stuka długopisem. Tak, chociaż zwykle to mężczyźni podobno szybciej tak jakoś, także. Dobrze. Drodzy Państwo, zachęcam oczywiście, że jest to zgodne z Państwa wolą. Jeżeli macie w domu nastolatka i macie wrażenie, że ten nastolatek gdzieś wam się wymyka spod kontroli, tak jakby ten element buntu się pojawił, żeby tę karteczkę porzucić tam, gdzie ten nastolatek się przemieszcza. Może na tym jedynym możliwym szlaku komunikacyjnym, w bałaganie jego pokoju od łóżka do drzwi, prawda? Tylko żeby to było jasne, porzucamy tą kartkę, tak żeby on to znalazł. Powiem o pewnym klasyku zachowania nastolatka. Prawdopodobnie w większości Państwa dzieci takiego zachowania nie będzie, tak? Ale mówiąc w pewnym standardzie zbuntowanego nastolatka, to on może przyjść do Waszego pokoju z tą kartką i powiedzieć, ale mi napisałeś, co ty wiesz o mnie, nic o mnie nie wiesz, nic o moim życiu, nie masz pojęcia, jakim jestem człowiekiem, ba, może pójść na całość, czyli zrobić coś takiego i rzucić nam, mnie, tobie pod nogi. Tu dwie rzeczy, po pierwsze, tej kartki nie podarło twoje dziecko, tą kartkę podarł jego emocje. Tak? U nastolatka emocje są 12 razy silniejsze i jego świat jest światem emocji. To, co on ci czasami powie głośno podniesionym tonem albo powie, to dlatego, że on nad tymi emocjami nie zawsze panuje. To są słowa, które nas dotykają jako rodziców. On ma kolejne emocje i często o tym zapomina, co nam wykrzyczał. Jaki jest sukces wychowawczy tego eksperymentu, nawet jeżeli on podarł tą kartkę? Jaki jest sukces? Musiał przeczytać. A więc wróci do swojego pokoju, nastolatek ma dwa mózgi, tak? Emocjonalny i rozsądkowy, zdroworozsądkowy. Rządzi emocjonalny. Zdroworozsądkowy włącza się mniej więcej 30 minut po komunikacie. A więc on pójdzie do swojego pokoju, położy się i będzie myślał. I za 30 minut dotrze do jego mózgu właściwego informacja, kurczę, ktoś o mnie dobrze myśli. I kto to jest? Moja mama, mój tata. I to jest sukces wychowawczy. Ale to nie będzie skutkować tym, że nastolatek przybiegnie do pokoju i mówi, mamo, ja to posklejam teraz jakoś, nie? O, ja przepraszam cię bardzo, naprawdę, to tak zagrajmy w puzzle teraz, nie? No nie. Tak, może tak być, ale nie musi, tak? Dlatego wychowanie nastolatka, szczególnie w momencie, kiedy on rządzi emocjami, często opiera się na tym, że nie widzimy efektu. I mamy wrażenie, że trafiamy samymi ślepakami w wychowaniu, a ten efekt jest. Nawet nie wiecie, jak duży. I moi drodzy, te rekolekcje bunt na pokładzie, w nich uczestniczą trzy grupy rodziców. Pierwsza grupa to są rodzice, którzy wiedzą, że dojrzewanie jest trudne i się do tego dojrzewania chcą przygotować. Druga grupa to są ci, którzy walczą z nastolatkiem. lepiej, gorzej, słabiej, mocniej walczą i aktualnie nie wiedzą, co z tym zrobić. Trzecia grupa to ci, którzy no już mają dojrzewanie za sobą i to skończyło się zerwanymi relacjami. Takie trzy grupy uczestniczą w tych rekolekcjach. Idea tych rekolekcji, którą próbuję Państwu tak generalnie wprowadzić tutaj na początku naszego spotkania, polega na tym, mówił o tym doskonale ksiądz proboszcz, Bóg wpisuje w nasze dzieci tożsamość, tożsamość dziecka Bożego, bo On je stwarza i ryzykuje, czyli oddaje to swoje ukochane dziecko w ręce różnych autorytetów, które mają pomysł na jego życie. Tymi autorytetami jesteśmy my jako rodzice, tymi autorytetami jest poprzednie pokolenie, tymi autorytetami są grupy rówieśnicze, nauczyciele, dziś grupy dyskusyjne w internecie i tak dalej, i tak dalej. To są autorytety, które mają pomysł na życie naszych dzieci. Z perspektywy czasu i naszego wychowania i dzisiejszej sytuacji coraz mniej my mamy jako rodzice wpływ. Mówił o tym doskonale mój poprzednik i na to tutaj trzeba mieć mocno rękę na pulsie. I moi drodzy, jeżeli tak się zdarzy, że autorytety mają pomysł na życie nastolatka, na życie dziecka, taki sam jak Pan Bóg, to jest super. Jesteśmy rodzicami sukcesu wychowawczego. Ale czasami jest tak, że ten pomysł nasz, mój pomysł na życie moich dzieci jest inny niż Pana Boga. I Pan Bóg o swoje dzieci będzie walczył. Stąd pojawia się bunt. I bunt jest z założenia Bożym planem. Ale to, czego nie chce Pan Bóg, to nie chce awantur, nie chce zerwanych relacji, nie chce, żeby młody człowiek odchodził od rodziny, od relacji w rodzinie, we wspólnocie, od relacji z Kościołem, z Panem Bogiem. Tego Bóg nie chce. Natomiast bardzo często jest tak, że młodzi ludzie zderzają się z takimi ludźmi jak ja, autorytetami, które niekoniecznie chcą wysłuchać, jaki pomysł na swoje życie ma ten młody człowiek. Wbrew pozorom, takimi największą przestrzenią, gdzie młody człowiek zderza się z autorytetami, wcale nie jesteśmy koniecznie my. Niestety tutaj bardzo mocno decyduje środowisko szkolne. W szkole młody człowiek co chwila zderza się z tym, co go mocno dotyka. Na przykład z ocenianiem. Może macie Państwo takie doświadczenie ze swojego życia, że z podstawówki, z liceum, z innych lat edukacji niewiele pamiętamy wspaniałych lekcji przygotowanych przez naszych nauczycieli, ale gdzieś wyrwane sytuacje, które dotykały nas jako osobiście, jako ludzi. Nastolatek ma bardzo niską samoocenę, więc gdy styka się w szkole z ocenianiem, no to przeżywa takie pogłębienie tej niskiej samooceny. Przykładowo, oceny. Jeżeli nastolatek przynosi rodzicowi 3 piątki i 1, na co patrzy rodzic? Nie czarujmy, na 1, tak? A jak przynosi 3 jedynki i 5, dalej na 1, tak? 5 pewnie praca w grupie albo ktoś z kimś pomylił, nie? Nastolatek w szkole jest oceniany non-stop. Kto z Państwa zadaje takie pytanie? Nie, to inaczej. Bardzo często, gdy nastolatek wraca do domu, zadajemy dziecku pytanie, jak było w szkole? Ja takie pytanie przez lata zadawałem. Dla małego Jasia, czyli tak do 4. klasy szkoły podstawowej, to jest świetne pytanie, bo Jasio mówi, była pani, moja pani kochana i opowiada, co tam się wydarzyło, co kto zrobił. Dla Janka, nastolatka, pytanie, co było w szkole? Dobrze. Dlaczego? Bo on miał 8 godzin walki. Nastolatek jest oceniany non-stop. Na każdej lekcji nauczyciel go ocenia albo wzrokiem, albo słownie, albo komentarzem. Na przerwie ocenia go grupa społeczna, rówieśnicy. Wcale nie jest mu łatwo. Wyobraźmy sobie sytuację z naszego życia. Mamy 8 godzin pracy. Pierwsza godzina pracy przychodzi szef, mówi: no, panie Michale, pana postawa mi się nie podoba, minus 2% premii, tak? Mija godzina, przychodzi po raz drugi, zrobił pan źle to, to i to, inaczej oczekiwałem, 2% premii niżej. No potem może i tak co godzina jest ocenianie. I po tych 8 godzinach wracam do domu, przeczołgany. I tak dzieje się to często z nastolatkiem. On przychodzi i pytanie rodzica, jak było w szkole, my pytamy o oceny, tak? Generalnie, tak? Jak tam sukcesy, a to mu przypomina wszystkie porażki, jakie poniósł. I on to bardzo przeżywa. Więc perspektywa rodzica, nauczyciela i ucznia w szkole jest odmienna. Ja uczyłem kiedyś przysposobienia obronnego, to jest taki przedmiot. Nie jestem wojskowym, ale wiadomo, człowiek musi się szukać misji, znaczy miski, czyli etatu. I moi drodzy, na lekcji dla nauczyciela, oczywiście najważniejszy jest uczeń, czytaj 3 oceny, żeby wystawić ocenę końcową, tak? I pojawiła się uczennica, która rzadko bywała na lekcjach przysposobienia obronnego. Taka tutaj dużo makijażu, no i jak już się pojawiła, to trzeba oceny, tak? No więc biorę zeszyt, tam była jedna lekcja w tym zeszycie o broni atomowej. Dobrze, ale już trójkę można, nie? Trójka jest, bo zeszyt był. No więc pytam, no muszę o coś się spytać, nie? No to co mogę? No tylko tej broni atomowej, nie? No i wreszcie państwo, taką osobę, dla której najważniejsza jest kosmetyczka i fryzjer, a ja o tą broń atomową, nie? No i pytam, jakieś tam czynniki rażenia, ona absolutnie nic, nie? To mówię, klasa patrzy, więc muszę coś pozytywnego wyciągnąć. Mówię, co się pojawi na horyzoncie, gdy zrzucą broń atomową? O ten grzyb mi chodziło, tak? Ona nic. Ja mówię, naprowadzę dziecko, takie myślenie dorosłego. Popatrz na mnie, tak? Stary grzyb, mówię, może skojarzy, nie? I ona patrzy na mnie, ja do niej, dziecko, no popatrz na mnie. Co się zdarzy, gdy zrzucą broń atomową? Ona patrzy, zmiany genetyczne? Proszę państwa, zupełnie inna perspektywa. W szkole nastolatek ma też takie doświadczenie, które powoduje, że ma guru, czyli nauczyciela. My już guru nie jesteśmy, szczególnie, że ja zobaczyłem, że jako nauczyciel wspinam się na pomnik i udaję kogoś, kim nie jestem. Udaję, że wiem wszystko, wiem, że lepiej od uczniów. Ja uczę przyrody, to jest taki przedmiot o robaka generalnie. I miałem takiego Krzyśka, który z przyrody wiedział więcej ode mnie, bo on oglądał te wszystkie Discovery, Planetę i tak dalej, i tak dalej. No i teraz, jak on podnosił rękę, to ja już miałem drżenie serca. Jak miałem laptop, to wpisywałem jego wypowiedź lewą ręką w wyszukiwarkę i coś tam, wiecie państwo, człowiek jest na tyle inteligentnie oblatany, że coś tam powiedział. Ale któregoś razu nie ma tego laptopa, wstaje Krzyś i mówi: panie profesorze, ile włosków na ciele ma tarantula? Nie wiem, nie? Ale przecież nie przyznam się, że nie wiem. Nie przyznam się. Więc mówię, gram na czas, żeby taki rząd wielkości. Pytam się, samiec czy samica? No to on mówi samiec. Ja jeszcze potrzebowałem czasu, więc pytam się, a w okresie godowym czy przed? A on mówi w okresie godowym. A jak mówię, jak w okresie godowym, to 150 tysięcy, bo się musi nastroszyć, normalnie około 100 tysięcy. No, Krzysiek usiadł, autorytet uratowany, klasa zadowolona, klasa wyszła, a ja, kurczę, przecież ja to dziecko oszukałem, tak? Chrześcijanin, katolik, oszukałem. Wspiąłem się na pomnik i udawałem kogoś, kim absolutnie nie jestem. Przyznałem się, następna lekcja, przyznałem się do błędu, przeprosiłem Krzysztofa. Po latach spotkałem Krzysztofa, student drugiego roku biologii, tarantula ukąsiła. Z lekcji przyrody tylko to zapamiętał, tak, że ja potrafiłem do błędu się przyznać. Moi drodzy, więc warto byłoby, żebyśmy mieli też świadomość, że w tym doświadczeniu młodego człowieka w wieku dojrzewania, fajnie byłoby, żebyśmy my spróbowali nasz autorytet ułożyć do dyspozycji młodego człowieka. Przejdźmy teraz do zasadniczego pytania. Dlaczego młodzi ludzie nie chodzą do kościoła? Jak się nagrywało, to nie to, że nie wiedziałem, co powiedzieć, tylko musiałem się napić wody. To, co szczególnie, taki kilka elementów, które spowodowało, że mojemu pokoleniu i wcześniejszym pokoleniom było łatwiej chodzić do kościoła, podjąć decyzję o tym, że Kościół i Bóg będzie kimś ważnym w ich życiu. Pierwsze doświadczenie to jest taki aspekt historyczny. Jak sobie uzmysłowimy życie nastolatków wcześniej, jak sobie popatrzę na życie mojego ojca, który był działaczem Solidarności, mojego dziadka, który walczył w kampanii wrześniowej, i jeszcze popatrzymy na wcześniejsze pokolenia, to jakie mamy doświadczenie? Mamy młodych ludzi walczących w słusznej idei, jasnej, czystej, jakim jest niepodległość naszego kraju. Po ich stronie Bóg, honor, ojczyzna, Bóg, Kościół, na ich czele wielkie autorytety, możemy ich mnożyć. Kościuszko, Piłsudski, kardynał Wyszyński, Jan Paweł II, prawda? To wszystko budowało naturalną postawę w życiu młodego człowieka, chcę być w kościele. Bóg jest po mojej stronie. Bóg jest kimś ważnym dla mnie, dla mojego kraju, dla mojej ojczyzny. Dziś niestety ten aspekt trochę znika. Dziś młody człowiek, no nie ma tych autorytetów. Jak one są, to je internet zmiesza z błotem. A dodatkowo nie ma potrzeby walki o niepodległość, a często przez internet, no nie ma co ukrywać, no jest podważany autorytet Kościoła i ten Kościół nie jest dla młodego człowieka tożsamy z hasłem Bóg, honor, ojczyzna. Nie ukrywam, że mnie było pod tym względem dużo lepiej. Młody człowiek szuka emocji w kościele. Ja trafiłem do kościoła jako młody człowiek dlatego, że za komuny była szara rzeczywistość. Komuna, gdzie w moim domu był nie tylko określony światopogląd, ale też było jasno powiedziane, gdzie jest dobro, gdzie jest zło. Na tym tle Kościół był atrakcyjny, ciepły, czysty, ciekawy, emocjonalnie, to emocje rządzą życiem nastolatka, emocjonalnie ja w tym czasie wybrałem Kościół. Dziś młody człowiek, oczywiście nie dotyczy to dzieciaków, które państwo wychowujecie, ale dziś przeciętny młody człowiek emocjonalnie dokonuje podobnego wyboru, tylko w drugą stronę. Bo gdybyśmy sobie uczciwie powiedzieli, to emocjonalnie atrakcyjniejsza dla niego będzie wizyta w galerii, w kinie, w jakimś elemencie, który zapewnia mu rozrywkę, niż w kościele, gdzie emocjonalnie no nie zawsze jest to, nie ma tych emocji, których by on szukał i oczekiwał. Nastolatkę w kościele staje się z czasem obserwatorem. To jest taki model, mówię też to o tym jako były katecheta. Jestem byłym katechetą, dlatego że Wydział Katechetyczny w Łodzi nie pozwolił łączyć nauczania religii z wychowawstwem w klasie. Więc ja wybrałem tą wychowawstwo, zawsze to jakoś praca w szkole była i jest moją pasją. I teraz, moi drodzy, nastolatek to jest taki moment, gdzie młody człowiek staje z tyłu kościoła. On nie chce wychodzić tam, jak jest, nie wiem jak u was, ale u mnie w parafii jest taki model mszy dla dzieci, gdzie kapłan po przeczytaniu Słowa Bożego wychodzi do dzieci. Są te słynne takie prawo, lewo, prawo, tak? Co było w Słowie Bożym. To jest taki, myślę, że generalnie standard, tak? W takiej zwykłej parafii. Pewnie u państwa jest trochę we wspólnotach inaczej. I ta interakcja powoduje, że no, dzieci się cieszą, bo mogą się wypowiedzieć. Ja pamiętam, jak mój syn tam wychodził, to ja byłem, jak patrzyłem, o, powiedział, nie? O, jaki ja dumny byłem z tych momentów. Ale jest taki moment, gdzie ten nastolatek, on tam nie wyjdzie, będzie stał z tyłu. Staje się obserwatorem. To jest świetna umiejętność szkolna, niewykorzystywana. On lubi obserwować i eksperymentować na nas. Jest obserwatorem. Na tym tle świetnie wypada kapłan, bo on jest bardzo autentyczny. Ale jak popatrzymy na taką mszę świętą, może parafialną, pozawspólnotową, no to on ma wrażenie, że coś jest nie tak. Bo na przykład kapłan mówi w górę serca, a jak ludzie odpowiadają? Znosimy je do Pana. I jemu coś to nie pasuje. Jak ludzie wychodzą z kościoła, no to jakie są generalnie, jakie padają zdania? No, gdzie zaparkowałeś, tak? Chodź szybciej, bo trzeba obiad zrobić. A jak wychodzą z imienin u cioci, to jest zupełnie inna reakcja. Mówią dorośli emocjonalnie o tym, co się na tych imieninach wydarzyło. I młody człowiek, dla którego ma bardzo biblijne podejście. Tak, tak, nie, nie. Życie jest czarno-białe, nie ma szarości, nie ma relatywizmu. Piękne doświadczenie ewangeliczne. No to on patrzy na to i mówi, no coś jest nie tak. To jest też pokolenie, myślę, że to powoli będzie zanikać, pokolenie, które wchodzi w swoje życie bez przewodników. Wielu rodziców, ja sam widzę, mówi o tym, że ich dzieci na przykład, no ich światem jest świat medialny, trudny świat. Nie możemy ich od tego świata odciąć. Jesteśmy za ten świat odpowiedzialni, bo komputery i laptopy wymyśliło moje pokolenie, a nie pokolenie moich dzieci. To jest trudny świat, ja sam tego doświadczyłem, gdy na przykład mój syn nie mógł grać w gry komputerowe, które grali jego koledzy ze swoimi tatusiami. A to była szkoła podstawowa, a gry były takie 16+, tak? Ja na to się nie zgadzałem. I mój syn był alienowany, był na marginesie społecznym, tak, klasy. Ja mu próbowałem to wytłumaczyć, na tyle, na ile potrafiłem. Widziałem po oczach, że to nie działa. Na zebraniu prosiłem rodziców, tak, żeby zareagowali, grochem o ścianę. Zmieniliśmy szkołę, podziałało, tak, inne środowisko. Więc to jest pokolenie, które ma swój świat wirtualny i on i nim operuje często lepiej niż rodzice. Siłą rzeczy ten młody człowiek wchodzi w świat, gdzie jego przewodnikiem jest, nie jest już rodzic, tak jak dla mnie był mój ojciec, tylko jakieś postacie wirtualne, grupy, youtuberzy i tak dalej, i tak dalej. Mówi o przeciętnym młodym człowieku. Siłą rzeczy to jest przestrzeń, która odciąga od kościoła. Taką trudną przestrzenią jest to doświadczenie religii w szkole. Kto z Państwa chodził na religię do parafii, do tak zwanej parafii? I tu mamy odpowiedź. Religia przy parafii, katecheza przy parafii kształtowała elity kościoła katolickiego, które mam przed sobą. Dlaczego? Bo to było dodatkowe. Chodził kto chciał. Katecheza przy parafii budowała sakrum. A dziś jak ktoś nas prosi o poprowadzenie rekolekcji wielkopostnych dla młodzieży, to robimy je w szkołach, bo do kościoła na przykład młodzież już nie przyjdzie po południu. Ta religia w szkole to jest taka, no, przedmiot trzecia liga. Kto z Państwa jest nauczycielem? No jest parę, witam bracia i siostry w oświacie. To pewnie potwierdzacie, że ta religia, no, nie ma wielkiego, niestety, tak? Dobrze, że liczymy się do średniej, tak? Na tym tyle widzę, że szczególnie w gimnazjum, liceum etyka zaczyna brać górę. Nie w sensie liczebności, ale bywa atrakcyjna, bo jest kontra tej religii, tak? Tak się wydaje. Fajnie byłoby, żebyśmy też tą etykę zagospodarowywali jako nauczyciele, bo można uczyć etyki chrześcijańskiej, tak? To można też pod względem ewangelizacji wziąć w swoje ręce. Czasami jest tak, że nauczanie w kościele, no niestety w kościele używamy dla nastolatka języka sztucznego, a dodatkowo tam się pojawia informacja generalnie i jego odczucie jest takie, że u nas Wydział Katechetyczny robił takie badania, że młody człowiek ma wrażenie, że generalnie na mszy świętej mówi się o tym, czego nie powinien robić. O On jest bardzo wrażliwy. Z tego, co my przekazujemy, mniej słucha o tym, że Pan Bóg go kocha, ale bardziej wychwytuje to, że gdzieś tam mu się wytyka jakieś błędy. A przez jego niskiej samoocenie będzie mówił, to nie jest przestrzeń dla mnie. To, co jest też ważne w Kościele, jeżeli ten młody człowiek już pojawia się w Kościele, zawiązuje się wspólnota modlitewna, to ten młody człowiek chce, aby ten Kościół był jego Kościołem. Ja sobie takie zadałem pytanie, czy gdyby w mojej wspólnocie pojawiła się grupa młodzieżowa, mamy grupę młodzieżową, i oni chcieliby decydować o tym, jak mają wyglądać mocni w duchu, czy my byśmy się na to zgodzili? Czy ja jestem gotowy, mam wrażenie, że często we wspólnotach, szczególnie u nas, tej żywej wiary, u Państwa też żywej wiary, nie wiem jak u Was to wygląda, ale wspólnoty, do których jeżdżę, połowa to wspólnoty charyzmatyczne, połowa to wspólnoty różne w Kościele, to jak przychodzą młodzi ludzie do wspólnoty, gdzie jest przeciętna wieku 50+, ten młody człowiek się jakoś tam zapląta, no to wtedy mamy takie, często ta wspólnota, o jak dobrze, tak? Patrzą na tego młodego człowieka, wszyscy czują się młodziej trochę, tak? Natomiast pytanie podstawowe, czy my, ludzie Kościoła, zgodzilibyśmy się na to, żeby młodzi ludzie mogli decydować w tym zakresie, w jakim mogą, o życiu parafii. Czy my ich pytamy o to? Zwykle jest tak, że oni sami z siebie niewiele wymyślą. Tak jest realia. Będą szukać naszej ścieżki. Ale pytanie, czy ja, człowiek Kościoła, jestem gotowy zapytać młodego człowieka, co ty chcesz robić w Kościele? Jaki jest plus takiej decyzji? Jak on się zaangażuje, to będzie jego Kościół. Nie Kościół proboszcza, wikarego, taty, mamy, ale jego Kościół. I on się będzie z nim utożsamiał. Jak się przytacza te trudne przykłady, to widzę, że Państwo też już troszeczkę tak, tam pan nawet głowę zwiesił. No, wydaje się, że no, za różowo to nie wygląda. Nic bardziej błędnego. Jak jeżdżę po Polsce i rozmawiam z różnymi młodymi ludźmi, to mam takie przekonanie, i to podpisuje się pod tym dwoma rękoma, że Bóg jest niesamowicie atrakcyjny dla młodego człowieka. Jak grzyby po deszczu w Polsce powstają wspólnoty młodzieżowe, ewangelizacyjne, modlitewne. To są młodzi ludzie gotowi do tego, żeby głosić Pana Jezusa na ulicy, jak w kinie, w kawiarni, gdzie się tylko da. Zakręceni na Pana Boga jak przysłowiowe baranie rogi. Owszem, mają swoje, to są jak przecinaki, chcą iść swoją drogą. Ale czyż to nie jest świetna rzecz w Kościele? Niektóre te wspólnoty liczą nawet po kilkaset osób. A więc nie jest źle. Światowe Dni Młodzieży nauczyły też nas, ludzi Kościoła, że potrafimy robić wiele fajnych rzeczy dla młodych ludzi. To, co jest istotne, że do młodych ludzi muszą mówić młodzi ludzie. I wielką łaską i atutem nas, ludzi Kościoła, jest to, że mamy nasze dzieci pobożne w różnych aspektach, o których też mówił Pan Piotr. I dobrze byłoby, widać taką perspektywę, gdyby te dzieciaki przez nas wychowane mogły tworzyć swoje wspólnoty. Takie wspólnoty, które będą szukać swojej drogi do Pana Boga, korzystając z naszego doświadczenia. Oczywiście jest parę takich rzeczy, które chciałbym się z Wami też może podzielić, bo tak patrzę na... Dobrze, 10 minut jeszcze. Młodzi ludzie chcą działać. Młodzi ludzie to są wspólnoty przejściowe. Tak jak my mamy wspólnoty, generalnie mam nadzieję, że na wieki wieków amen, o tyle wspólnoty młodzieżowe są przejściowe, bo młodość przemija, tak? I za chwilkę będą szukać naszej drogi formacji w Kościele. Więc to nie jest tak, że jeżeli wspólnota młodzieżowa mówi, my chcemy iść swoją drogą, że tak już będzie zawsze. Nie. Za chwilkę będą sięgać do tego, co jest naszym doświadczeniem. Ale warto im zaufać. Warto na nich postawić. Warto dać im szansę. Takie doświadczenie też my prowadzimy w ramach SOS-u dla wspólnot, ewangelizacyjne gry terenowe w ramach rekolekcji dla młodzieży. 400 osób, rekolekcje wielkopostne, Zaproszenie 400 osób, młodych ludzi pod przymusem na rekolekcje jest dla nich trudne. No ale dzielimy ich na grupy i w każdej grupie przydzielamy nauczyciela, który jest aniołem stróżem, czyli jest elementem gry. W ramach tej gry muszą przejść gdzieś po trasie i wykonać różne polecenia. I mam takie doświadczenie, że jak prosi mnie jakaś wspólnota, proszę pana, chcemy się nauczyć głosić kerygmat, to o czym mówił pan Piotr. Przyjedźcie, nauczcie nas, żebyśmy mogli głosić kerygmat na ulicy, ewangelizować na ulicy. No dobrze, no to żeby dzisiaj wspólnotę odnowę w Duchu Świętym nauczyć głoszenia kerygmatu na ulicy, to często potrzebujemy 3-4 wyjazdów. Ta grupa młodych ludzi, która przemieszcza się po trasie, napotyka punkt kontrolny i tam dostaje minutową instrukcję o tym, jak głosić kerygmat, albo na przykład jak się pomodlić za drugiego człowieka na ulicy. Ja, dorosły człowiek Kościoła, potrzebuję kilka spotkań. A oni słyszą tak, no mamy podejść do człowieka, znaleźć człowieka na ulicy, zapytać go, czy możemy się za niego pomodlić. Pomodlić się tak, jak potrafimy, nałożyć ręce, amen. I oni idą. Ja nie wiem jak państwo, ale jak mnie by, idę sobie ulicą, siatka z Biedronki, tak, tutaj otacza mnie grupa nastolatków, czy możemy się za pana pomodlić? To ja bym po prostu tą reklamówkę rzucił na kolana i módlcie się, nakładajcie gdzie chcecie. Zresztą widać, że nakładali, bo zobaczcie, co zrobili, nie? Więc oczywiście ich motywacja jest prosta, potrzebują punktów. Ale po tych grach przychodzą do proboszczów, do dyrektorów szkół, dorośli, którzy mówią, że Pan Bóg tych próśb wysłuchał. Zapłakani, że Pan Bóg przez tych młodych ludzi działa. Ci młodzi ludzie, jak się wkręcają w te gry, potem tworzą same. Mają super pomysły. Kiedyś padł taki pomysł, żeby zrobić w ramach gry flash moby. I on polegał na tym, że oni stali na peronie pociągu, wjeżdża pociąg, z pociągu wysiada niespodziewanie podstawiony ksiądz proboszcz przebrany za kolejarza z lizakiem, tak? Na ten znak oni wyjmują wszyscy telefony, no bo to jest, tam mają to Pismo Święte i czytają głośno Ewangelię, tak żeby wszyscy słyszeli. Dla mnie to bardzo poruszające, jak spotykają się te grupy, jest 400 osób, tak, i 400 osób ludzi spoza formacji Kościoła, tak, młodych ludzi, wyjmują telefony i czytają głośno Pismo Święte. Plusem tej gry, tych grach zawsze potrzebują telefony komórkowe, bo to jest ich świat i przynajmniej muszą ściągnąć 5 wyznaczonych przez nas aplikacji na telefon, takich pobożnych, żeby pokazać, że ten smartfon może to być przestrzenią relacji z Panem Bogiem. Moi drodzy, czas będzie nas się powoli kończył. Myślę, że to, co najważniejsze z tego, co chciałem Państwu w tej części przekazać, to, że jesteście bardzo dobrymi rodzicami. Macie prawo do błędów, żeby to było jasne. Nikt nie jest doskonały. Bóg jest po waszej stronie, ale tak samo mocno jest po stronie waszych dzieci. Nie chcę konfliktów, ale chcę, żeby wasze dzieci odnalazły swoją tożsamość. To, co podkreśla w sposób szczególny, podkreślają też młodzi ludzie, którzy ze mną się spotykają, że nawet jeżeli nie chcą chodzić do kościoła, bo też jestem wychowawcą w gimnazjum, to ci młodzi ludzie, ja nie mogę ewangelizować, bo mi prawo na to nie pozwala, ale mogę jako wychowawca zejść na rozmowę z tymi młodymi ludźmi, jeżeli młody człowiek mnie zapyta. I okazuje się, że oni się modlą. Dla nich Bóg jest ważny, mimo że w domu nie mają wzorców, tak jak wasze dzieci. Nie mają przykładu, ale chcą się modlić. Ta relacja mimo że pozornie, no bo w kościele nie bywają, na przykład ja mam świetną relację z grupą moich uczniów, gdzie rodzice zajmują się formacji nad sobą, uprawianiem sportu i zdrowym odżywianiem. Tak? To troszeczkę zastąpiło niestety, szczególnie na zachodzie, formację duchową. Tak? To też wymaga systematyczności, pracy nad sobą i w ten sposób ludzie żyją dłużej i dłużej mogą wydawać pieniądze. Natomiast ci młodzi ludzie z tych domów oni mają przesyt już dobrobytu. Gadżety elektroniczne już nie tak rajcują ich jak kiedyś. Szukają ducha, szukają Boga, mają serce na Pana Boga otwarte. I warto, żebyśmy my, ludzie Kościoła, tą przestrzeń im w Kościele udostępniali. Na tyle, na ile potrafimy i jest to dla nas możliwe. My w Łodzi mamy takie spotkanie raz w miesiącu. Nazwaliśmy je Uwielbieniową Łódź Ratunkową. Zaczęliśmy ją jako my dorośli. Zrodziła się ona się trochę z posługi SOS-u dla wspólnot. Prowadziłem kiedyś rekolekcję w takiej, na prośbę proboszcza, w takiej nowej parafii, dopiero utworzonej, i tam była msza dla młodzieży. Te msze dla młodzieży trochę nam umknęły z kościoła. Coraz mniej i tych mszy, i młodzieży na tych mszach. Średnia wieku na tych mszach dla młodzieży, jak on tam zaproponował, była dość wysoka. Tak? Młodzieży było niewiele, ale dużo było takich osób, które świadczyły, że ze słowa Jezus te ostatnie trzy litery są dla nich najważniejsze. W efekcie proboszcz, modliliśmy się z tym proboszczem, Dzień Skupienia, z miejscową wspólnotą, akcją katolicką. To, co wymyślił proboszcz, to ja się za głowę złapałem. Bałem się, że trafimy na przykład do Onetu, a przynajmniej na okładkę Faktów i Mitów, że proboszcza zwolnią, nie powiem jaka ta miejscowość, ale proboszcz wymyślił tak, że zrobi mszę świętą, po bandzie to było, tylko dla młodzieży. Przebrał akcję katolicką za ochroniarzy, tak? Czyli dwóch ludzi, czarne okulary, słuchawki w uszach, stali i sprawdzali dowody osobiste. Jak ktoś był dorosły, odsyłali do proboszcza. Proboszcz stał z taką listą iluzoryczną i sprawdzał, nie, zapraszamy na inną mszę. Było to trudne. Ja mówię proboszczu, ja się pod tym nie podpisuję, jakby co, tak? Na tej mszy miał pięcioro uczestników. Dla młodych ludzi rozłożył takie dywany, tak to dla nabożeńców się rozkłada, żeby młodzi ludzie sobie mogli usiąść. No i tak to było. Za pół roku dzwoni do mnie, mówi, proszę pana, miałem rację, mam 200 osób młodzieży na mszy. Co się okazuje? Młodzi ludzie zobaczyli, że jest gdzieś przestrzeń w kościele tylko dla nich. Oczywiście to jest model, który gdzieś Pan Bóg wymyślił w tym miejscu. Nie ukrywam, że jest trudny. My jak uruchomialiśmy tą Uwielbieniową Łódź Ratunkową, to też do kościoła wpuszczaliśmy, ale to było tylko spotkanie modlitewne, wpuszczaliśmy tylko za zgodą rodziców dzieciaki. Rodzice się modlili w kaplicy, żeby to spotkanie się dobrze rozwijało. Dziś co miesiąc przychodzi nam na spotkanie, to jest spotkanie godzinne, dużo śpiewu, tańca, jest też chwila refleksji, jest obecny Najświętszy Sakrament, jest czytane Słowo Boże, jest nauczanie, są świadectwa, no i przychodzi to kilkaset osób co miesiąc. Z tej grupy zawiązała nam się wspólnota młodzieżowa, nazwali się Młodość to lubię. Ja mówię, że ja niebawem otworzę wspólnotę Starość to boli. Ale moi drodzy, dzisiaj oni przejęli tą Łódź Uwielbieniową. Dorośli tam tylko wspomagają muzycznie. Są oczywiście obecni kapłani. W tych spotkaniach uczestniczył też transfer Kościoła Katolickiego z Poznania, czyli arcybiskup Marek Jędraszewski. A teraz już mieliśmy nowego naszego arcypasterza Grzegorza Rysia, również obecnego na tym wydarzeniu. Z młodymi ludźmi wyszli potem gdzieś na ulicę, ewangelizowali u nas na Piotrkowskiej. Więc moi drodzy, dobra wiadomość. Młodzi ludzie są głodni Pana Boga. A kto ma im dać jeść, jak nie my? Amen.